Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. O zaniechanie bratobójczej przemocy na świecie zaapelował papież, spotykając się ze zwierzchnikami religijnymi z Azerbejdżanu. Przed nami watykańskie aktualności oraz relacja z sesji naukowej na temat aktualności konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Zorganizowała ją w Krakowie Papieska Akademia Teologiczna. Nadamy też kolejny odcinek rubryki Piotra Samerka o historii ambasady polskiej przy Watykanie. Przed mikrofonem Beata Zajączkowska. Witam Państwa 18 listopada i zapraszam na magazyn wieczorny.
W imieniu wyznawców trzech wielkich religii monoteistycznych papież raz jeszcze zaapelował do ludzkości o zaprzestanie bratobójczej przemocy i wejście na drogę miłości i sprawiedliwości dla wszystkich. Uczynił to, przyjmując zwierzchników religijnych z Azerbejdżanu. Do Watykanu przybyli przewodniczący Rady Muzułmanów Kaukazu, rosyjsko-prawosławny biskup Baku i zwierzchnik tamtejszej wspólnoty żydowskiej.
Jan Paweł II życzył azerbejdżańskim gościom pełnego przywrócenia pokoju w ich kraju, w tym szczególnie rozwiązania kwestii Górskiego Karabachu. Do tego problemu, jak i do innych kwestii spornych, należy podchodzić z dobrą wolą i w duchu pojednania. Ojciec Święty wskazał na symboliczne znaczenie złożonej mu wizyty. Świadczy ona, że tolerancja jest możliwa i stanowi wartość cywilizacyjną sprzyjającą szerszemu i bardziej solidarnemu rozwojowi ludzkiemu i społecznemu. Papież życzył azerbejdżańskim muzułmanom, prawosławnym i Żydom owocnych kontaktów z tamtejszą wspólnotą katolicką. Podkreślił, że nikt nie ma prawa przedstawiać ani używać religii jako narzędzia nietolerancji, środka agresji, przemocy czy śmierci. Przeciwnie, przyjaźń i wzajemny szacunek wyznawców różnych religii, wspierane tolerancyjną postawą władz, przyczyniają się do autentycznego postępu i pokoju.
Ponadto na prywatnych audiencjach Jan Paweł II przyjął
arcybiskupa Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej, kardynała Bernarda Agre,
nuncjusza apostolskiego w Portugalii, arcybiskupa Alfiora Pisardę,
ambasadora Litwy, Kazysa Lozoraitisa, który kończy misję dyplomatyczną przy Stolicy Świętej,
oraz sekretarza generalnego wspólnoty anglikańskiej kierującego biurem tej instytucji w Londynie, kanonika Johna Petersona. Przebywa on w Wiecznym Mieście w związku z doroczną sesją roboczą dialogu katolicko-anglikańskiego. W rzymskim spotkaniu wzięli udział obok delegacji wspólnoty anglikańskiej także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej oraz międzynarodowych grup ekumenicznych. Omawiano m.in. kwestie postępów dialogu ekumenicznego w kontekście wewnętrznych problemów przeżywanych przez wspólnotę anglikańską. Dyskutowano także na temat opracowanego przez Międzynarodową Komisję Anglikańsko-Rzymsko-Katolicką dokumentu dotyczącego wspólnych elementów wiary i tradycji w odniesieniu do Matki Bożej. Nosi on tytuł Maryja, łaska i nadzieja w Chrystusie. Intencją obu stron jest nadanie jak największego rozgłosu tej publikacji, która poza zbliżeniem ekumenicznym mogłaby pomóc w ożywieniu pobożności maryjnej wśród wiernych obu wyznań.
W Watykanie rozpoczęła się 16. sesja plenarna Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Trwać będzie przez 3 dni. Jej głównym tematem jest misja, jaką względem narzeczonych i młodych małżeństw mają do spełnienia małżeństwa już dojrzałe i doświadczone. Jutro o problemach prawnych dotyczących życia i rodziny mówić będzie profesor Alicja Grześkowiak. Jest ona konsultorem tej dykasterii.
Aktualność konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II to główny temat sesji naukowej zorganizowanej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z racji 40-lecia promulgacji dokumentu. Posłannictwo Kościoła jest dziś jeszcze trudniejsze niż 40 lat temu, uważają uczestnicy sympozjum.
Świat dziś nie szuka Ewangelii, żyje w grzechu indywidualnym i społecznym i często wcale nie potrzebuje Kościoła, podkreślał, omawiając posłannictwo Kościoła w Lumen Gentium i w posoborowej interpretacji, ksiądz Tadeusz Dzidek z Papieskiej Akademii Teologicznej. Jego zdaniem dystans między Kościołem a światem wciąż się pogłębia.
Rola posłannictwa w Kościele dzisiaj jest jeszcze trudniejsza. Widział to sobór 40 lat temu, dlatego że dokonała się polaryzacja tego świata, w którym z jednej strony pogłębia się proces globalizacji, a z drugiej strony następuje indywidualizacja. Ten indywidualizm kultury postmodernistycznej daje się coraz bardziej we znaki. A jednocześnie wydaje się, że Kościół coraz bardziej oddala się od świata, czy świat ucieka od Kościoła. Także ten świat, który kiedyś był chrześcijański, a teraz jest tak bardzo zlaicyzowany. Więc jest przepaść. I teraz pojawia się pytanie w takim razie, w jaki sposób ta posługa Kościoła dla każdego człowieka dobrej woli ma wyglądać.
W tych warunkach chrześcijanie mogą realizować swoje posłannictwo wyłącznie przez świadectwo życia.
Jedynym jakimś rozwiązaniem i radą dla Kościoła jest to, ażeby wszyscy, którzy go tworzą, żeby byli czytelni w swoim życiu. Nie tyle w nauczaniu, w upominaniu, nie tyle w zabieganiu o własną pozycję w tym świecie, ale po prostu w życiu Ewangelią. Tak jak to Chrystus pokazuje w Eucharystii, który ofiarowuje się całkowicie, jest ciałem wydanym, tak również każdy wierny, jeżeli będzie całkowitą ofiarą dla drugich, to będzie promieniował. I to jest recepta na skuteczność Kościoła dziś w świecie.
Czy to znaczy, że skoro świat się zmienił, to potrzebne jest przedefiniowanie tego posłannictwa Kościoła?
Nie, nie sądzę. Chyba potrzebne jest jeszcze bardziej radykalne wzięcie sobie do serca tego, co powiedział Sobór o tym, że Kościół jest znakiem i narzędziem. Chodzi o to, żebyśmy my, jako uczniowie Chrystusa, byli czytelni dla drugich, a czytelni jesteśmy przez jakość naszego życia.
Czyli to jest taki powrót do źródeł tak naprawdę.
To jest powrót do źródeł, a tym źródłem podstawowym, zasadniczym jest Eucharystia, z którego wyrasta Kościół. Kościół, który karmi się jednocześnie Eucharystią. Powielanie gestu Jezusa w Eucharystii. To jest rzeczywiście powrót do źródeł.
Ksiądz Dzidek wskazał też, że kierunek duszpasterskiego zaangażowania Kościoła nadaje Jan Paweł II, który nieustannie przypomina, że źródłem i sensem chrześcijańskiego życia jest Eucharystia, czyli głęboka komunia z Jezusem.
Myślę, że to jest głos proroka, który widzi całą tę sytuację i to rozdarcie między światem a Kościołem i od kilku lat właściwie skupia naszą uwagę na Eucharystii jako programie duszpasterstwa. Programie duszpasterstwa w tym sensie, że nic nie jest tak ważnego w Kościele, jak naprawdę życie komunią z Jezusem w sensie bycia dla drugich.
Współczesna sytuacja Kościoła jest naglącym wezwaniem także według księdza profesora Piotra Jaskuły z Uniwersytetu Opolskiego. Podkreślił on, że w Lumen Gentium został zarysowany idealny obraz Kościoła, który odbiega od codziennych doświadczeń. Jego zdaniem przed wspólnotą wierzących stoi dziś poważne wyzwanie przezwyciężenia negatywnych następstw współczesności. Potrzebne jest też nowe spojrzenie na miejsce świeckich w Kościele. Laikat często spychany jest do pasywnej pozycji odbiorcy. Tymczasem powołanie do świętości jest powszechne. Ta prawda zawarta w konstytucji dogmatycznej o Kościele dziś nabiera nowej aktualności. Człowiek nie ma wyjścia, musi wybrać dążenie do świętości, bo alternatywą jest rozpacz i pustka, uważa jezuita ojciec Józef Augustyn.
Ten relatywizm moralny, etyczny, on rodzi uczucie bezsensu, absurdu. I człowiek staje przed wyborem, każdy człowiek. To, co prorocy Starego Testamentu, wybierajcie. Mówili, wybierajcie przekleństwo albo błogosławieństwo. I dzisiaj człowiek ma wybór, albo rozpacz, jeszcze raz rozpacz, albo świętość, to znaczy poddanie swojego życia Bogu, odpowiedzialność za swoje życie przed Bogiem. Rozpacz wynika z prostego faktu, że człowiek nie jest w stanie dźwigać własnego życia sam, zwłaszcza tej negatywnej strony. Człowiek nie udźwignie swojego grzechu i nie udźwignie też krzywdy, którą wyrządza mu bliźni.
Czy dziś ten wybór między rozpaczą a świętością jest trudniejszy niż kiedykolwiek wcześniej?
Myślę, że jest trudniejszy. On wymaga większej dojrzałości, większej takiej samoświadomości. Dawniej jednak w takich strukturach, mocniejszych strukturach religijnych, kościelnych, społecznych, człowiek był jakby podtrzymywanie w tej postawie moralnej, czy powiedzielibyśmy takiej postawie godziwej, godnej człowieka. Natomiast dzisiaj widzimy to na każdym kroku w mediach, że ludzie chwalą się tym, czego się powinni wstydzić. I stąd właśnie ten amoralizm, ta powszechność relatywizacji religii, ona sprawia, że do postawy religijnej dochodzi się przede wszystkim samemu, z własnym wysiłkiem. Stąd ważne jest, żeby ludzie nie tylko szukali właśnie osobistej świętości, ale również, żeby tworzyli wspólnoty. Dlatego tak ważne są dzisiaj te wspólnoty, nie wiem, kościelne, parafialne, dlatego że to pragnienie odmiany życia, sensu życia, pragnienie porządku życia ma wielu ludzi, ale właśnie to rozbicie takie społeczne, ono sprawia, że wielu nosi to w sobie pragnienie, ale jednocześnie jakby wstydzi się go wyrazić i wspólnota jest takim dobrym miejscem, gdzie mamy odwagę mówić o tym, co czujemy, co pragniemy. Dlatego, że dzisiaj wiele rzeczy, które dawniej były oczywiste, jest niepoprawnych politycznie. Mówić publicznie o religii, o pragnieniach duchowych, o modlitwie, to jest niepoprawne politycznie. I w związku z tym wspólnota, która się rozumie, gdzie ludzie trwają w pewnej jedności, tam poprawność polityczna nie istnieje. Tam wspólnotą rządzi coś większego, jakoś wyższa siła niż tylko jakieś dostosowanie się do pewnych konwenansów wspólnotowych, społecznych. Bo ta poprawność polityczna, o której mówimy, to są konwenanse, to jest puste. Zmienia się moda i zmienia się poprawność polityczna.
A co jest alternatywą dla pustki egzystencjalnej?
Alternatywą dla pustki egzystencjalnej jest poddanie swojego życia Bogu. Jest wyjście z siebie, szukanie Boga, słuchanie Jego słowa, służba. Pustka egzystencjalna, ona wynika z tego nastawienia na siebie, że człowiek wchodzi w siebie i próbuje coś znaleźć. I właśnie to pojęcie samorealizacji, które wydaje mi się bardzo jednak dwuznaczone, jest uzasadnione na gruncie psychologii, ale wzięte w taki sposób duchowy, na gruncie duchowym ona jest dwuznaczna. I stąd, kiedy człowiek szuka sensu w sobie, w takim sensie ostatecznym, w takim sensie religijnym, to znajdzie tylko piekło, znajdzie tylko rozpacz. Dlatego, że człowiek sam dla siebie nie jest sensem, człowiek sam dla siebie nie jest celem. Człowiek sam dla siebie nie jest źródłem miłości, człowiek sam dla siebie nie jest źródłem przebaczenia. I dlatego pokonanie tej pustki egzystencjalnej wymaga pokory. Człowiek jest zależny od innego przez duże i. Człowiek zależny jest od Boga po prostu.
Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Toprzyniak.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Trzeci rozbiór Polski wpisuje się w burzę dziejową, która na przełomie XVIII i XIX wieku przetacza się przez całą Europę. Jej ofiarami jest nie tylko Rzeczpospolita, lecz także słabnące państwo kościelne. W wyniku kampanii napoleońskiej we Włoszech papież Pius VI zostaje wywieziony z Rzymu i umiera na wygnaniu we Francji. Upadek Napoleona i Kongres Wiedeński oznaczają stabilizację starego kontynentu. Jednak w efekcie ruchów rewolucyjnych, które wstrząsnęły Europą na przełomie stuleci, papiestwo, a konkretnie kolejni papieże będący następcami Piusa VI, patrzą z dużą rezerwą i obawą na wszelkie ruchy niepodległościowe, utożsamiając je do pewnego stopnia z siłami dążącymi m.in. do zniszczenia Kościoła i państwa kościelnego. W wyniku Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku na mapie Europy pojawia się cieszące się pewną autonomią Królestwo Polskie, pozostające częścią Rosji. Królestwo Polskie nie ma odrębnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ani nie może prowadzić własnej polityki zagranicznej. Jednak we wrześniu 1822 roku car Aleksander I idzie na małe ustępstwo wobec swojego brata, wielkiego księcia Konstantego, i wyraża zgodę, aby Królestwo Polskie mogło posiadać swoją kancelarię dyplomatyczną i utrzymywać odrębne kontakty dyplomatyczne z Prusami, Austrią, Saksonią oraz Stolicą Apostolską. Jednocześnie car zabrania Konstantemu wysyłania własnych posłów do tych państw. Ostatecznie bowiem to rosyjscy dyplomaci mają załatwiać wszystkie sprawy Królestwa Polskiego. Sytuacja ta mści się w okresie powstania listopadowego. Watykan dowiaduje się o jego wybuchu w grudniu 1830 roku z prasy, a przede wszystkim z informacji przesyłanych przez ówczesnego nuncjusza wiedeńskiego arcybiskupa Hugona Piotra Spinole oraz wiadomości przekazywanych przez posła rosyjskiego w Rzymie, księcia Grzegorza Gagarina. Co prawda polski rząd tymczasowy już w styczniu 1831 roku zaczyna myśleć o akcji dyplomatycznej w Watykanie na rzecz powstania, to jednak jego poseł, hrabia Sebastian Badeni, dociera do papieża Grzegorza XVI dopiero w czerwcu 1831 roku i na audiencji przekazuje mu specjalne pismo od rządu polskiego. Zawiera ono m.in. informacje o prześladowaniach religijnych Polaków oraz prośby o wsparcie akcji polskiej i interwencję na rzecz zaprzestania przez Rosję działań zbrojnych. 9 lipca Badeni spotyka się także z kardynałem Tomaszem Bernettim, prosekretarzem stanu, kierującym polityką zagraniczną Watykanu. Uzyskując od niego zapewnienie interwencji papieskiej na dworze wiedeńskim, w wyniku której cesarz austriacki miałby wesprzeć sprawę Polski w Petersburgu. Badeni wyjeżdża z Rzymu 10 sierpnia, a kardynał Bernetti spełnia swoje zobowiązanie w sposób na tyle ogólnikowy, że w istocie interwencja papieska na dworze wiedeńskim, a w konsekwencji petersburskim, nie mogła odnieść żadnego skutku. Watykan nie chciał zajmować jednoznacznego stanowiska w sprawie polskiej. Po upadku powstania listopadowego na skutek konsekwentnej akcji dyplomatycznej prowadzonej przede wszystkim przez posła rosyjskiego Gagarina, któremu wtórował poseł austriacki hrabia Lützow, papież Grzegorz XVI wydaje w czerwcu 1832 roku encyklikę Cum Primum, w której negatywnie odnosi się do polskiego powstania. Po upadku powstania listopadowego przedstawienie całości spraw polskich na forum międzynarodowych bierze na siebie skupione wokół księcia Adama Jerzego Czartoryskiego środowisko imigracyjne hotelu Lambert w Paryżu. W reakcji na encyklikę Cum Primum obóz księcia Czartoryskiego opracowuje założenia swojej polityki wobec papiestwa. Od tego momentu do wybuchu powstania styczniowego hotel Lambert koordynuje polską akcję dyplomatyczną wobec stolicy apostolskich, w ramach której powstaje obszerny memoriał informujący o prześladowaniach polskich katolików w Rosji. Do Grzegorza XVI zawozi go wiosną 1833 roku Zdzisław Zamoyski, mając także za zadanie przedstawienie całokształtu sprawy polskiej, wpłynięcie na przychylne ustosunkowanie się papieża oraz zatarcie negatywnego odbioru encykliki Cum Primum. Niestety, Zamoyski wyjeżdża z państwa kościelnego prawie z niczym. Pewien przełom w stosunku Grzegorza XVI do Polski przynosi misja Władysława Zamoyskiego, któremu m.in. dzięki pomocy belgijskiego chargé d'affaires udaje się dotrzeć do najważniejszych dostojników kurii rzymskiej. W czerwcu i lipcu 1837 roku Zamoyski zostaje w sumie trzykrotnie przyjęty na audiencji przez papieża. Wysłannik księcia Czartoryskiego osobiście opisuje papieżowi los polskich katolików w Rosji i przedstawia założenia polityki carskiej wobec sprawy polskiej oraz kościoła katolickiego. Wszystkie audiencje wywołują duże wrażenie na papieżu. Misja Zamoyskiego co prawda nie zmienia polityki kurii rzymskiej wobec Rosji i nie powoduje jej aktywnego zaangażowania na rzecz sprawy polskiej, to jednak ma istotny wpływ na zmianę nastawienia do Polaków i większe do nich zaufanie. Przyczynia się też do obudzenia nieufności papiestwa wobec Petersburga. Przede wszystkim jednak Władysław Zamoyski przeciera szlaki kolejnym polskim posłom w Watykanie, o których aktywności powiemy w następnym odcinku, oraz zyskuje życzliwość papiestwa dla księcia Czartoryskiego i polskiego ośrodka emigracyjnego w Paryżu.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz czwartkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.